Nikogo na pewno nie trzeba przekonywać, że ilość światła, która dociera do naszych oczu, ma mocny wpływ na nasze życie. Myślę, że sami w tych miesiącach zimowych doświadczamy tego, że ta mniejsza ilość światła jakoś tak troszeczkę destrukcyjnie na nas wpływa, a jak tylko się gdzieś tam przez te chmury słoneczko przebije, od razu jakoś czyni się radośniej. Wystarczy porównać na przykład mieszkańców Skandynawii z mieszkańcami gorącej Italii, zupełnie inne temperamenty, to też nie bierze się znikąd, ale też właśnie z tej ilości światła, w której przychodzi im żyć. Kiedy światło dociera do naszych oczu, to nasze życie staje się jaśniejsze. Człowiek, którego spotykamy dzisiaj w Ewangelii, nie miał tego szczęścia, żeby doświadczyć światła dla swoich oczu, bo urodził się niewidomy. Oczywiście to była też kwestia problematyczna dla tych, którzy go znali, kto spowodował, że on nie widzi, czy to był wina jego grzechu, czy to był grzech jego rodziców. Nie umieli sobie z tym poradzić, bo traktowali tą jego ślepotę jako karę za grzech. My też urodziliśmy się, można powiedzieć, ślepi. Grzech pierworodny, z którym przychodzimy na świat, to nasza duchowa ślepota. Jesteśmy ślepi na Boże życie, na życie w świetle Bożej łaski. Ale chrzest to jest to, czego doświadczył dzisiejszy niewidomy z Ewangelii. To jest obmycie w sadzawce. Sadzawce, która powoduje to, że przejrzeliśmy. Przejrzeliśmy na oczy naszego ducha. Dostrzegliśmy to, że jest inne życie niż to życie fizyczne. Oczywiście wtedy, kiedy przyjmowaliśmy chrzest, to przyjmowaliśmy go nieświadomie. Świadomość rodziców wystarczyła do tego, by to Boże życie zajaśniało swoim blaskiem w naszym życiu. Ale przychodzi taki moment w życiu dorosłego człowieka, czy dorastającego, kiedy trzeba się jakby samodzielnie opowiedzieć, czy chce żyć po stronie światła, czy chce żyć po stronie ciemności. Takim pierwszym momentem jest właśnie to przygotowanie do pierwszej spowiedzi, komunii świętej, kiedy jeszcze ta świadomość może nie jest duża, ale wystarczająca na poziom 8-9-letniego dziecka. Potem jest sakrament bierzmowania, kiedy kilkunastoletni człowiek może też potwierdzić tą decyzję rodziców lub ją zwyczajnie odrzucić. My na rekolekcjach mamy tę szansę, że możemy jakby na nowo spotkać Chrystusa. Podobnie tak, jak to się przydarzyło temu człowiekowi niewidomemu od urodzenia. Kiedy pierwszy raz spotkał Jezusa, to on tego Jezusa nie widział. On go tylko słyszał. On z nim rozmawiał i wykonał to, co mu Jezus powiedział. Z tym błotem na oczach, tak jak potrafił, doszedł do sadzawki, czy ktoś mu pomógł, nie wiemy. Ale tam się obmył i przejrzał. Kiedy spotkał drugi raz Jezusa, to ewangelista zaznaczy, że to nie on go spotkał, tylko Jezus go spotkał. Wyrzucili go precz i spotkawszy do niego, Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego. To Jezus jakby zaaranżował to spotkanie. Rekolekcje to jest takie spotkanie z Jezusem, które on aranżuje specjalnie dla nas, po to, byśmy mogli jeszcze raz świadomie we własnym imieniu potwierdzić, że chcemy iść drogą światłości, to znaczy iść razem z Nim. I tak jak pyta niewidomego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy ty wierzysz, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który stał się człowiekiem? Czy ty wierzysz, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem? Czy ty wierzysz, że On jest Twoim osobistym Panem i Zbawicielem, tak jak Go uczyniłeś w czwartym dniu tych naszych rekolekcji? Czy ty wierzysz w to? I niewidomy odpowiada, że wierzy, chociaż rozmawiając z tym samym człowiekiem, którego nie widział, teraz odwołuje się Jezus do jego dwóch zmysłów. Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On znał głos Jezusa, ale teraz go widzi. Dzięki łasce, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, jesteśmy zdolni dostrzec Jezusa w naszym życiu. dostrzec go w sakramentach, dostrzec go w modlitwie, we wspólnocie Kościoła, dostrzec w tych wszystkich momentach, w których On chce się nam objawić. Potrzeba naszej wiary, to znaczy takiego zaufania, które pozwoli nam pójść za Jezusem i za Jego światłem przez całe nasze życie. I tutaj chciałbym przywołać taką historię osoby, być może to już w tym gronie gdzieś tam węższym opowiadałem, o dziewczynie niewidomej chyba nawet z tych stron. Kiedyś w takiej wspólnocie młodzieżowej spotykaliśmy się nie tylko na modlitwie, ale też zdarzyło nam się na jakimś wypoczynku. I kiedy moja grupa była już w Zakopanem i tam ta niewidoma Gośka też była, no to obiecali jej, nie wiem na jakiej podstawie, że jak ksiądz przyjedzie, to pozwoli ci pojeździć sobie na nartach. No nic większego, się nie mogło ją lepszego spotkać, no, bardzo chciała jeździć na nartach, na rowerze, na czym się dało. Nikt tego nie konsultował ze mną. No i tak mnie postawiono przed faktem dokonanym, no ale skoro coś się obiecuje, to trzeba dotrzymać słowa. Wzięliśmy dziewczynę na taką oślą łączkę, wsadziliśmy ją w te buty narciarskie, przypięli do nart, no i teraz co dalej? No dalej mówię tak, słuchaj Gośka, ja będę biegł obok ciebie, bo no inaczej no nie mogę nic zrobić, nie będę cię trzymał za ręce, a ty po prostu nic nie kombinuj, tylko jedź. I faktycznie biegnąc tam coś cały czas mówiłem, ona mnie słyszała, dotarła na dół i nawet bez upadku. Drugi raz stwierdziłem, że no ja nie będę biegł, bo po śniegu się źle biega i niewygodnie się człowiek szybko męczy, więc mówię, słuchaj Gośka, ja będę czekał na ciebie na dole, a reszta cię wypuści z góry. Dobrze? Dobrze. Dojechała na dół, wywróciła się, ale nie dlatego, że się potknęła, czy straciła równowagę, po prostu tak ją to przeżycie, to doświadczenie tego, że mogła robić coś, co się wydawało dla niej niemożliwe, po prostu ją to powaliło, popłakała się. Ale co było dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie takie no niesamowite. Zaufać komuś, że w tym, co pozwala mi robić, nie wyrządzi mi krzywd. Że tak zadziała, tak się zatroszczy, żeby to wszystko było bezpieczne. Że to marzenie, które gdzieś tam miała w swoim sercu, się spełni, ale potrzebne było zaufanie. Zaufanie do kogoś, kto mi to zaproponował. To, żeby się to światło łaski Bożego życia w nas mogło rozświetlić taką pełnią, Bożą pełnią, którą Pan Bóg zaplanował, potrzebne jest to właśnie zaufanie do Pana Boga. Do Jezusa, który może mnie poprowadzić najlepszymi drogami pod warunkiem, że Mu zaufam. Że całkowicie się zdam na Niego. Po prostu zamknę oczy i powiem, Panie, prowadź. I może do takiego zaufania nie od razu się dorasta. Potrzeba czasu, ale ten czas Jezus nam daje. I myślę, że kiedy się okaże, że w którymś momencie faktycznie pozwalamy się Jezusowi tak prowadzić w ciemno, chociaż to brzmi tak trochę dziwnie, w światło, to doświadczymy czegoś niesamowitego, że warto było zaufać i że to powierzenie się w Jego ręce jest najmądrzejszą, jedynie słuszną decyzją, jaką mogliśmy podjąć. Bo tylko On zna drogę, bo jest drogą i On zna cel naszego życia, bo sam jest tym celem. I obyśmy takiej radości mogli kiedyś doświadczyć.